dobry wieczór. Ja nazywam się Michał Barton i witam wszystkich licznie zgromadzonych przed radioodbiornikami w kolejnym odcinku programu
Konkretne Rozmowy o Książkach.
Dzisiejszego wieczoru moim i Państwa gościem będzie redaktor Piotr Kitrasiewicz, autor antologii pod tytułem Warszawa w poezji obcej. Książka jest tak świeża, że aż ciepła i pachnie farbą drukarską. I nie ma jej jeszcze w księgarni. Ale niebawem będzie, cierpliwości. Dodatkowo w kolejnej części programu słuchacz, który zastrzegł sobie anonimowość, przeczyta wiersz Waldemara Gańskiego. Dodajcie mu otuchy pozytywnymi komentarzami pod zapowiedzią programu, która ukaże się na Facebooku Radia Praga. Może to go ośmieli i się ujawni, bo czyta całkiem nieźle. Nasz program nie obyłby się bez szybkiego monologu o książce. Dziś Marcin Sobalski opowie o swoich wrażeniach z lektury książki
Stephena Kinga Historia Lizzie.
Na zakończenie audycji opowiem Państwu o życiu pisarki, okultystki, teozofki oraz medium Helenie Bławackiej. Nie przedłużajmy zatem, rozsiądźcie się wygodnie w fotelach i zaczynamy. To kolejne wyjątkowe spotkanie z literaturą.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, proszę mi powiedzieć, skąd pomysł na antologię?
Warszawa w poezji obcej rodziła się przez długie lata. Wzięło się to stąd, że zawsze interesowała mnie recepcja literatury polskiej na świecie. Najpierw, gdy wpadała mi w ręce jakaś książka, gdy widziałem jakąś książkę, na przykład o temacie przekłady literatury polskiej, tam powiedzmy w latach 1945-65, bo kiedyś podobną o tytule zbliżonym widziałem w bibliotece, w jednej z bibliotek, to wypożyczyłem ją, bo interesowały mnie te rzeczy. Jakie polskie książki były tłumaczone na języki obce? Jakie się ukazywały w jakich krajach? No to było oczywiście za komuny jeszcze, kiedy te tłumaczenia, na przykład tłumaczenie na język niemiecki oznaczało raczej przekład i wydanie książki w NRD, a nie w RFN-ie. Tym niemniej, poza tym, że wydawano literaturę polską i współczesną, i klasyczną, no w takich krajach jak Związek Radziecki, Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia czy Jugosławia, to odkryłem, że również i Zachód no, jednak w jakimś stopniu tłumaczy i wydaje u siebie naszą literaturę, co być może wtedy jeszcze w tych pracach, opracowaniach w czasach PRL-u nie było tak mocno uwidocznione. Przypominam sobie jednak, że na przykład czytając o twórczości Jana Dobraczyńskiego, właśnie w którejś z tych książek związanych z tłumaczeniami na języki obce. Pamiętam, że wśród licznych krajów i miast, gdzie wydano Dobraczyńskiego, zauważyłem, że na przykład takie listy Nikodema odniosły sukces naprawdę na skalę taką niemal, że globalną, bo były i wydania w Wielkiej Brytanii, i w Norwegii, i w Szwecji, i w Danii. Po latach dopiero dowiedziałem się, że rzeczywiście ta książka odniosła największy sukces w skali międzynarodowej, jeśli chodzi o Dobraczyńskiego, również wydawane były za granicą inne jego książki. No tym niemniej, gdy czytałem o takich rzeczach, to zazdrościłem wtedy z jednej strony tym autorom, a z drugiej wyobrażałem sobie, no, że może w przyszłości któreś z moich książek, chociażby jedna, tak jak ta Listy Nikodema, osiągnęła ten status międzynarodowy, ogólnoeuropejski. No i bawiąc się marzeniami, zagłębiałem się w ten temat. Interesowała mnie recepcja polskiego filmu na świecie, polskich spektakli teatralnych. Także to była ta podstawa, to był ten trzon, który sprawił, że w pewnej chwili, zaczęła rodzić się antologia Warszawa w poezji obcej. I tutaj taki istotny wpływ stanowiła książka, antologia Jana Śpiewaka, Polska w poezji narodów świata. Bodajże po raz pierwszy zetknąłem się z tą publikacją na studiach polonistycznych. Nie było jej rzecz jasna w programie. Mówię rzecz jasna, bo zawsze, czy na studiach, czy wcześniej w szkole, interesowało mnie to, co mnie pociągało. Te książki, które mnie pociągały, a nie te, które były w programie szkolnym lub akademickim. Co no, miało pewne przykre konsekwencje, bo z jednej strony rozwijałem się niewątpliwie, ale z drugiej no, oceny, jakie uzyskiwałem od niektórych nauczycieli, no były takie, jakie były, ponieważ nauczyciel chciał, żebym wykazał się znajomością danej lektury czy przedmiotu, a nie mówił o Homerze, na przykład, którego wtedy jeszcze nie przerabialiśmy. W każdym razie antologia Śpiewaka, wydana pod koniec lat 50., była takim ewenementem. Widać było, że autor wykonał potężną pracę, ponieważ we współpracy z konsulatami, z zagranicznymi ośrodkami kultury dotarł, no i przede wszystkim grzebiąc się w czasopismach i we wcześniejszych antologiach polskich, pozbierał do kupy jakby porozrzucane utwory poetyckie z całego świata, związane w taki czy inny sposób z Polską. To mógł być wiersz z okazji powstania listopadowego, napisany przez Węgra lub Niemców. To mógł być wiersz o Kościuszce, napisany przez Argentyńczyka chociażby. Natomiast o Warszawie jako takiej nie było tam zbyt wiele wierszy. Głównie, no była oczywiście warszawianka i głównie o Warszawie zburzonej, o Warszawie tuż powojennej. No wtedy był ten słynny kongres pokoju we Wrocławiu, na który zjeżdżali się pisarze z całego świata, no i tych pisarzy obwożono po Polsce, no a centralnym takim miejscem były właśnie ruiny Warszawy, no i niektórzy z nich później pozostawiali ślad w literaturze, pisząc no, taki lub inny wiersz, mniej lub bardziej wartościowy, mniej lub bardziej wyższy lub niższy pod względem jakości artystycznej. Tym niemniej no, były to dobre wiersze śpiewające heroizm, właściwie heroizm. Heroizm Warszawy jako takiej nie, chyba że związanej z obroną września 1939 roku, ponieważ o powstaniu warszawskim nie wolno było jeszcze pisać wtedy zbyt wiele. W każdym razie wtedy, kiedy wożono tych poetów, to nie mówiono im o powstaniu warszawskim, tylko zamykano wszystko w określeniu, no Niemcy zburzyli, niemieckie bestialstwo i tak dalej. Nie mówiono nic, że po drugiej stronie Wisły stała armia radziecka. No więc to było takie troszeczkę abstrakcyjne męczeństwo, abstrakcyjne bohaterstwo, oddawane raczej skutkom powstania, a nie przebiegowi i powstania nienazwanego wprost. Ruiny Warszawy, warszawskie wdowy, właśnie gołębie warszawskie, które się ostały wśród ruin. Tym niemniej no, Warszawa, jej męczeństwo szło w świat za sprawą tych ludzi pióra. To była ta podstawa. No i potem jakby to ziarno dojrzewało we mnie, ponieważ czytałem zawsze bardzo dużo, więc natrafiałem w lekturach swoich na różne pozycje i w księgarniach, i w bibliotekach. No i kiedyś czytałem tą wierszy Alena Ginsberga. Wśród tych wierszy natrafiłem na utwór zatytułowany Kawiarnia Warszawska. Przeczytałem i pomyślałem, no proszę, jednak poeta amerykański, a to nie było już bezpośrednio po wojnie, to był wiersz z lat 60., aczkolwiek jego treść wracała do czasów wojny, do tych widm, na które poeta trafiał, siedząc w kawiarni warszawskiej, i pomyślałem, że no, na pewno jest więcej takich utworów. No i tak specjalnie się nie nastawiałem wtedy na szukanie, ale z kolei innym razem, czytając wiersze, tą wiersz Sary Kingsdale, natrafiłem na Dzień i Noc i tam się okazało, że kochany autorki, za którym ona bardzo tęskni, jest w dalekiej Warszawie. Akcja jakby tego utworu no, rozgrywała się tuż po I wojnie światowej. Pewne rzeczy trzeba było sobie dopowiedzieć, w zasadzie wynaleźć w biografii autorki, skąd ten pan, ten mężczyzna wziął się akurat w Warszawie. Najprawdopodobniej on pojechał tam z misją Czerwonego Krzyża, ale już bardzo sympatyczne słowa, bo w kontekście miłosnym, w kontekście wielkiego uczucia, bohater wyjechał do Warszawy, więc jakby uczucie tej tęsknoty za nim związane jest również z Warszawą, związane jest również z Polską. Mój ukochany jest w dalekiej Warszawie, w dalekiej Polsce, a ja jestem myślą z nim, więc równocześnie myślą i z Warszawą. No i tak zbierawszy ziarnko do ziarnka, dotarłem jeszcze do antologii opracowanej przez Juliana Eismonda, również o Polakach w literaturze świata, następnie do antologii wydanej w latach 60. o Polakach i Polsce, poezji rosyjskiej i narodów słowiańskich. Tam było również o Warszawie sporo. Pomyślałem tak sobie z biegiem lat, że w zasadzie ten materiał, który mam jakoś tam opracowany, bo ja te wiersze, jak trafiałem na te utwory, to przepisywałem je i podpisywałem je źródłem, że można znaleźć tu i tu. Więc tak jak przejrzałem sobie kiedyś, to stwierdziłem, że no można jeszcze oczywiście poszukać, pogrzebać, ale w zasadzie jest to pora, że należałoby już przystąpić do jakiejś próby rozmowy z kimś, kto mógłby to wydać. No ponieważ pracowałem wtedy już w bibliotece na Koszykowej, w której wydałem wcześniej monografię Filmowcy przedwojennej Warszawy, pomyślałem więc, że być może biblioteka mogłaby również wypuścić na rynek tę pozycję. Przecież nie było wcześniej takiej książki, która ujmowałaby w jednym tomie rozrzucone po różnych łamach wiersze poetów obcych tylko o Warszawie. No bo tak jak powiedziałem, były polscy, były wiersze o Janie Sobieskim, były wiersze o Kościuszce, były wiersze... Tfu-tfu napca urok o Feliksie Dzierżyńskim, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast o Warszawie jako takiej nie. Uznałem, że temat jest wart, żeby poświęcić mu trochę czasu jeszcze i wart jest tego, żeby go przedstawić szerszej opinii. I książka zatytułowana Warszawa w poezji obcej jest już gotowa i zapraszam do lektury.
A jak się panu wydaje, czy dotarł pan do wszystkich wierszy poświęconych Warszawie?
Myślę, że nie. Myślę, że jest ich znacznie, znacznie więcej. Penetrowałem internet, w tomie znalazły się dwa wiersze, które nie były tłumaczone wcześniej na język polski, także ich autorzy nie byli znani w Polsce. Na przykład wiersz Warsaw, Warszawa, poety brytyjskiego Roberta W. Servisa. On był w Warszawie w 1939 roku, był świadkiem bombardowań, no i napisał ten wiersz tuż po powrocie do Wielkiej Brytanii. Gdy bliżej przyjrzałem się jego biogramowi, okazał się poetą wybitnym, wybitnym angielskim, nieznanym zupełnie w Polsce. Nigdy wcześniej go nie tłumaczono i o dziwo nikt też nie wpadł na to, że napisał wiersz poświęcony w Warszawie i to wiersz jakby z pierwszej ręki, no, z pozycji świadka. Dlatego zdecydowałem się przetłumaczyć ten utwór, który był taki dość kunsztowny pod względem poetyki wersyfikacyjnej, napisany w konwencji sonetu, trochę i oktawy. Był to poeta taki bardzo wyintelektualizowany. Również pisał w sposób symboliczny i tajemniczy trochę. Trzeba było wygryzać się długo w ten wiersz, żeby zrozumieć tak do końca, co przeżywał ten bohater i co go spotykało. To takie było wszystko dwuznaczne.
No właśnie, wspomina pan, że w swojej antologii zawarł pan wiersze przez siebie tłumaczone. Czy do tłumaczenia poezji potrzebne są jakieś specjalne umiejętności?
Przede wszystkim cierpliwości. Na przykład wiersz Donna Munro jest wierszem białym, napisanym w miarę prostym językiem. Także w tym przypadku to wystarczy, kiedy tłumacz no, posiada określoną wrażliwość literacką, posiada kulturę artystyczną, przynajmniej jakąś podstawową znajomość danego języka. No, w dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle tych tłumaczy elektronicznych, to w zasadzie nie jest to jakiś wielki problem, ale jednak znajomość naturalna języka wyuczona jest konieczna, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś za pomocą na przykład tłumacza Google tłumaczył z greckiego, nie znając wcale greckiego. No, to byłoby jakieś nieporozumienie. No ale już jak mówiłem, tłumaczenie Roberta Servisa było znacznie bardziej skomplikowane. Ja kiedyś jeszcze przed laty w młodości bawiłem się, przyłożyłem wiersz Edgara Alana Poego, Eldorado, który już wcześniej był tłumaczony, ale na szczęście udało mi się znaleźć jakby klucz nowy i nowe odpowiedniki rymów i tak dalej, także zadowolony jestem z tego wiersza. Tłumaczyłem też Achmatowej Zmartwychwstanie i wiem, jakie to jest trudne, kiedy się tłumaczy wiersz klasyczny, konwencjonalny, kiedy wers posiada określoną liczbę zgłosek, czyli sylab, na końcu określony rym męski lub żeński. No i teraz, jeżeli chce się dobrze przetłumaczyć ten wiersz, to trzeba się zmieścić w tej liczbie sylab i również posłużyć się charakterem tego rymu, co nie jest takie proste. No teraz jesteśmy w czasach, kiedy nawet w internecie są zestawienia określonych rymów. Można, szukając rymu do określonego słowa, wyświetlają się jakieś tam kilkanaście lub kilkadziesiąt różnych słów, no i można kombinować. No dawniej tak nie było, trzeba było dłubać. No i może wtedy właśnie były najwartościowsze te przekłady. Kiedy na przykład wyobrażam sobie, jak tłumaczył Jan Kasprowicz, tłumaczem był kiepskim, tłumaczył z wielu języków, z niemieckiego, z francuskiego, z angielskiego, nawet z greckiego i z łaciny, ale tłumaczem był kiepskim. Jednak on jako poeta był zbyt gruboskórny. Jego poetycka sława, no to głównie Krzak dzikiej róży i tego typu wiersze. Natomiast jego tłumaczenia były nisko oceniane, jako po prostu nie sięgające poziomu oryginału. Ale no, jak wyobrażałem sobie, jak on wtedy przy lampie naftowej tłumaczył czy Aeschylosa, czy Szekspira i miał jakiś tam, no powiedzmy, jeden słownik, to rzeczywiście był to wyczyn wtedy. Teraz można mieć tych słowników znacznie więcej, no i właśnie internet. Tym niemniej, no wciąż jeszcze przekład utworu literackiego, sensu stricte, zamkniętego w jakiejś formie, jest trudny i skomplikowany. Tuwim, który tłumaczył dużo z rosyjskiego głównie, pisał kiedyś, że to jest tortura. Przetłumaczyć wiernie cudzy wiersz zamknięty w określonej formie.
Który poeta przedstawiony w pańskiej antologii jest panu najbliższy i dlaczego?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Najbliższy jest mi właśnie Robert W. Serwis. To z tego względu, że wynalazłem jego nieznany w Polsce wiersz o Warszawie i sam go przetłumaczyłem. Jeśli chodzi o innych twórców, to również związany jestem emocjonalnie, chyba z najdłuższym, jeśli chodzi o formę, i być może najsławniejszym wierszu o Warszawie, a mianowicie tym, który otwiera ten zbiór. Jest to warszawianka La Varsovienne Kazimira de Lavina, francuskiego poety i dramaturga, który napisał i opublikował w jednym z czasopism paryskich właśnie ów utwór chyba w miesiąc po wybuchu powstania listopadowego w Polsce. To czasopismo dotarło do Warszawy. Nie wiem, czy Polonia francuska go wysłała, czy pościągano z Paryża różne właśnie miesięczniki, gorzej z tygodnikami, ale było ich mało jeszcze wtedy. W każdym razie utwór pojawił się dość szybko w Warszawie, powiedzmy z pierwszą pocztą po publikacji, i przełożył go natychmiast, i to bardzo ładnie, Karol Sienkiewicz, o którym mało kto wie, że to był dziadek Henryka Sienkiewicza, naszego prozaika, autora trylogii, po czym również błyskawicznie, to był chyba ten zapał taki patriotyczny, że szybko pracowali i wychodziły im świetne rzeczy, po czym równie błyskawicznie muzykę skomponował inny Karol, bo Karol Kurpiński, i tak już w 3 miesiące, czy w 2 miesiące nawet, no powiedzmy, że w 3, po wybuchu powstania Warszawa i wolna od okupanta, chwilowo od okupanta rosyjskiego, Polska śpiewała warszawiankę, która nawet miała zostać naszym hymnem narodowym. Nieoficjalnie była tym hymnem w czasach zaborów. No potem w latach 20. przebił ją jednak Mazurek Dąbrowskiego. Poza tym warto tutaj wspomnieć o tym, że powstanie listopadowe budziło, jak wiemy, pozytywne echa wśród narodów krajów zachodnich, no i nie tylko zachodnich, a wielu uchodźców z Polski przechodziło przez Niemcy, idąc dalej do Francji, do Anglii, wzbudzając przelotny, niestety, entuzjazm wśród Niemców. I wtedy na fali tego entuzjazmu powstało bardzo dużo wierszy o wydźwięku polonofilskim. To był właśnie taki okres, że mieliśmy jakby dobrą prasę, i w Niemczech i byliśmy dobrze odbierani przez literatów. No wtedy to Ryszard Wagner, który był w początkowym stadium swojej późniejszej wielkiej twórczości, skomponował uwerturę Polonia, właśnie oddającą hołd bohaterstwu polskiemu. Warszawą jako taką, bo jesteśmy przy temacie Warszawy. Niestety związane było z wydarzeniami bolesnymi. Opiewali nasze bohaterstwo, które kończyło się klęską. To pozostawało w literaturze. Wydźwięk był taki, że później, kiedy powstańcy styczniowi zabierali się za kolejny zryw, to na pewno mieli w pamięci owe piękne wiersze o powstaniu listopadowym tworzone przez poetów świata. I miało to wpływ, tak przypuszczam, na ich realizm polityczny, że no cóż, wtedy świat nie przyszedł nam z pomocą, ale może teraz, no skoro wtedy tak pisali o nas ładnie, to teraz może zrobią coś więcej. No się okazało, że nie zrobiono nic więcej, poza tym, że były oddziały ochotników z różnych krajów walczące w powstaniu styczniowym, no ale klęska również była wielka, po której pozostał ślad oczywiście w literaturze. No najwięcej wierszy o Warszawie powstało, jak powiedziałem już, o tej nieszczęsnej, biednej, zrujnowanej Warszawie okresu lat 44-45. No w zasadzie, kiedy w styczniu 45 roku nastąpiło tak zwane wyzwolenie Warszawy przez Armię Radziecką, no to były tylko ruiny, a Niemcy się wycofali, to zresztą wbrew rozkazowi Hitlera, który kazał nawet tych ruin bronić do ostatniej chwili, ale dowódca obrony Warszawy nie posłuchał, złamał ten rozkaz, za co został skazany na śmierć, ale ponieważ wojna zbliżała się ku końcowi, więc nie zdążono postawić go przed sądem i rozstrzelać.
Czy na podstawie wierszy zgromadzonych w antologii można odmalować jakiś wspólny obraz Warszawy?
W niektórych wierszach zdarzają się miejsca i fragmenty miasta. Aleksander Błok na początku XX wieku w poemacie Odwet poświęcił sporo miejsca w Warszawie, z którą związany był rodzinnie, a mianowicie jego ojciec, profesor rosyjski, był rektorem Warszawskiego Cesarskiego Uniwersytetu. Już wtedy po powstaniu styczniowym właśnie w formie represji całkowicie zrusyfikowanego, czyli językiem wykładowym był tylko język rosyjski. I on zachorował ciężko, ten właśnie pan Błok. I jego syn Aleksander Błok, poeta sławny, spieszył, już nie pamiętam, czy z Moskwy, czy z Petersburga, chyba z Petersburga, do Warszawy i nie zdążył. Ojciec zmarł na krótko przed jego przyjazdem. I on to opisuje. On to opisuje, ten wiersz, właśnie te fragmenty mają charakter autobiograficzny i taki narracyjny. On musiał zostać w Warszawie przez tydzień lub dłużej, bo załatwiał formalności związane z pogrzebem. Jego ojciec został pochowany na cmentarzu prawosławnym w Warszawie. No i chodził wtedy, zwiedzał Warszawę i Warszawa zrobiła na nim wrażenie bardzo urokliwego miasta. Fascynował go Nowy Świat, fascynowało go krakowskie przedmieście, fascynował go pomnik Kopernika przed pałacem Staszica. Również, ponieważ umysł Błoka był umysłem niezależnym, w każdym razie niezależnym od polityki carskiej, od tej oficjalnej, rozumiał dobrze polski patriotyzm, rozumiał polską niechęć do Rosji, która właśnie to niechęć, starał się oczywiście oddzielać niechęć do Rosji carskiej od niechęci do narodu rosyjskiego i doceniał wszystkie przejawy sympatii Polaków do poszczególnych Rosjan. Wykazywał dużo zrozumienia dla polskiej postawy emocjonalnej w stosunku do tego, co rosyjskie i był no takim polonofilem, można tak powiedzieć. Jego obraz Warszawy był chyba najbardziej złożony i najobfitszy, jeśli chodzi o wszystkie wiersze zawarte w tej antologii. Po prostu opisał najwięcej miejsc związanych z Warszawą oraz swoich refleksji i przeżyć związanych z kolei z tymi miejscami, kusząc się również właśnie o refleksje szersze, bardziej historiozoficzne, zagłębiając się również emocjonalnie, zamierzchłe stosunki polsko-rosyjskie, bez względu na to, jakie one by były, bez akcentów wrogości czy niechęci, ale ze zrozumieniem i współczuciem.
Czy planuje pan w przyszłości edycję kolejnych antologii? A jak tak, to jakich?
No tak, myślę o tym, o kolejnych antologiach. Kiedyś myślałem o takiej antologii polska poezja surrealistyczna. No ale jak pogrzebałem, to nie było, powiedzmy, zbyt wiele. Nie mieliśmy jakiegoś takiego osobnego nurtu. Byli poeci, którzy dawali upust swoim takim fascynacjom właśnie surrealizmem, czyli nadrealizmem. Tym niemniej, no teraz może zabiorę się do czegoś podobnego, zorientuję się, jak to wygląda na obecną chwilę. Na pewno by się znalazło trochę tworów. Jeśli ktoś słucha mnie w tej chwili i postanowi to zrobić, to proszę bardzo, nie mam nic przeciwko. Rzucam ten pomysł w eter i jak najbardziej. Myślałem też o takiej antologii polska poezja pacyfistyczna, no ale to znalazłem kilka tylko wierszy, powiedzmy z 5-6. No to jest to jednak ciężka praca, bo trzeba grzebać i harować, a w moich lekturach, tych takich przypadkowych, w poszukiwaniach różnych tematów, w żeglowaniu tematycznym po literaturze, nie natrafiłem akurat na tego typu utwory. Więc jak nie mam wystarczająco bogatego źródła, to za wcześnie jeszcze, żeby po prostu na czymś takim się skupić. Także jeśli chodzi o antologię, to chwilowo nie noszę się z pomysłem takim, do którego można by już przystąpić.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Dziękuję, że poświęcił pan mi czas i zgodził się na spotkanie. Zachęcam wszystkich do sięgnięcia do pana antologii. Czytajmy poezję, czytajmy o Warszawie. Dziękuję i do widzenia.
Do widzenia. Dzięki bardzo.
Waldemar Gaiński urodził się w 1952 roku w podwarszawskim Wołominie. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1986 roku był związany z Częstochową, w której zmarł w 2011 roku. W latach 70. był znaną postacią warszawskiego koła młodzieży przy Związku Literatur Polskich. A teraz przed nami jeden z jego wierszy.
Byłem w tobie, przechodniu geometrii ulic. Widziałem, jak miasto klaksonem jelcza ścierało ci szum z uszu, wypełnionych chorobą żony i tuszem do powiek córki. I wiem, że strach o studia syna hodowałeś między wrzodem dwunastnicy, a lurowatą kawą w biurze i sztandarem gazety czytanej w ustępie. I wiem, że piwna kabała nalepek nie jest ci w stanie wywróżyć awansu, podać trucizny zrzędliwej żonie i wylać szefa na zbitą mordę. A także to, że twarz Gewary uparcie kojarzysz z kolonią hipisów w Tybecie, którą widziałeś zwiedzając klatki polskiej kroniki filmowej. I wiem, że nigdy nie trafisz w tarcze państwowych gier liczbowych.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek segmentu Kroków pod tytułem Szybki monolog o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o książce Historia Lizzie autorstwa jednego z moich ulubionych pisarzy Stephena Kinga. Książka została wydana przez wydawnictwo Pruszyński i Spółka w tłumaczeniu Maciejki Mazan i Tomasza Wilusza, a więc kingowskich wyjadaczy, co przy tym specyficznym tekście bez wątpienia okazało się pomocne. Historia Lizzie to opowieść o tytułowej Lizzie Landon, domo de Boucher, wdowie po uznanym pisarzu, Scottie Landonie, która próbuje otrząsnąć się po śmierci męża, zmaga się jednocześnie z problemami związanymi z puścizną po nim, dodatkowo wikłana jest w dość złożoną relację z gromadką swoich sióstr. Historia pisana jest wyjątkowym językiem, który musiał stanowić nie lada wyzwanie dla tłumaczy, bowiem narracja pełna jest wtrętów z prywatnego języka kodów małżeńskich Landonów, jak i rodzinnych domów, w których małżonkowie się wychowali. W pierwszej połowie książki to wprawia czytelnika w zagubienie. Często zastanawiałem się, co oni tak do siebie mówią, bądź co miała na myśli Lizzie, gdy rzucała kolejnym powiedzonkiem i słowem, które bądź nie istnieje w języku polskim, bądź kontekstu nie dawało się łatwo odczytać jego znaczenia. Sama fabuła to szereg motywów charakterystycznych dla Kinga, tylko nieco zmienionych. Bohater, który jest pisarzem, jest. Psychofan, który pojawia się znikąd i ma niejasne pretensje do, w tym przypadku zarówno samego pisarza, jak i jego owdowiałej żony, jest. Równoległy świat, który jednocześnie stanowi ratunek, jak i zagrożenie, jest. Narracja prowadzona naprzemiennie w kilku liniach czasowych z przejściem między nimi w środku zdania, jest. Tutaj jednak trochę zostały przesunięte akcenty. Psychofan autora nęka żonę, a nie samego pisarza. Pisarz ten jest wprawdzie bohaterem, pomimo że martwym, to prawie równie ważnym jak tytułowa Lizzie, niemniej to ona gra w opowieści pierwsze skrzypce. Stephen King uznaje tę książkę za swoją ulubioną powieść. Potrafię to zrozumieć, bo jest to poemat miłosny do żony. Poemat z początku ciężki w odbiorze dla kogoś, kto w środku tej miłości nie jest. Potem jednak czytelnik wczuwa się w rytm tego uczucia, w jego sekretny język. Powiem szczerze, scena umierania Scotta Landona jest jedną z najbardziej chwytających za serce i osobistych scen, jakie wyszły spod pióra Kinga. Niemniej nie jest to powieść tylko o miłości. Scott Landon we wspomnieniach Lizzie mówi, że pisanie jest rodzajem szaleństwa. O pewnej sytuacji ze swojego dzieciństwa, której nie chciałbym nikomu zaspoilerować, mówi z kolei, że to co dla niego było walką z potworem, dosłownie z potworem, dla policji byłoby współudziałem w morderstwie. Sama Lizzie nie jest gotowa, by pożegnać się ze swoim zmarłym mężem, widać u niej poważne stany depresyjne, a jedna z jej sióstr, Amanda, która pomaga Lizzie w walce z psychofanem, który ją gnębi, przejawia zachowania autodestruktywne i ląduje w szpitalu psychiatrycznym w stanie katatonii. I w połowie książki pomyślałem sobie, że tak naprawdę historię opowiedzianą poznajemy przez pryzmat osób z zaburzeniami psychicznymi i że może tak naprawdę to wszystko dzieje się tylko w ich głowach. Oczywiście taki twist to nie u Stephena Kinga. U niego w książkach mogą pojawiać się zaskakujące bądź szokujące wydarzenia, ale droga, która do nich prowadzi, jest przemyślana, wyjaśniona, zaplanowana, nie ma w jego narracji miejsca na twist ploty dla samego zaskoczenia czytelnika. I tutaj też tak nie jest. King pokazuje nam przez moment inną możliwość interpretacji, by po chwili wrócić do swoich utartych dróg. Równoległe światy, potwory, dziwne moce, tak, depresja, trauma jak najbardziej, ale że to wszystko co dzieje się to są urojenia w głowie bohaterki? Nie, no nigdy. Jak już wspomniałem, problemem był dla mnie język tej książki. Co u Kinga właściwie problemem nigdy nie jest. Może poza pierwszym tomem Mrocznej Wieży. King tworzy tak zdania, że chce się czytać kolejne. Także chce się wiedzieć, co będzie dalej. Oczywiście czasem fabuła pójdzie za daleko, gdzieś King zaszaleje, nie wymyśli odpowiedniego zakończenia, zdarza się. Jednak język nigdy nie jest problemem powieści Stephena Kinga. Tutaj jednak język Landonów sprawiał, że nie miałem ochoty czytać tej historii. Był zbyt dziecięcy, zbyt hermetyczny. W drugiej połowie książki przywykłem, bądź oswoiłem ten landonowski sposób porozumiewania się i czytało mi się już lżej. Jeszcze jedno. Nie lubię rozwlekłych scen, które powinny być dynamiczne. Tutaj dostaliśmy taką jedną. Scenę zamachu na życie Scotta Landona. Kilkanaście stron literackiego slow motion, jak w filmach Zacka Snydera. Męczące to było bardzo. Niemniej pomimo tych wszystkich moich narzekań, to nie była zła książka. Miała kilka dobrych scen, skłaniała do myślenia, a w drugiej części nabrała też tempa i wywoływała emocje. Książkę oceniam na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Dobranoc.
Wyobraźcie sobie starą, zakurzoną bibliotekę, w której jedyne światło stanowią promienie słońca przebijające się przez zabrudzone szyby i nagryzione przez mole grube kotary. Drewniane meble tylko w znikomym stopniu manifestują dawną doskonałość. Wyblakłe złocenia, skruszałe i nagryzione przez korniki rzadkie zdobienia. Wyobraźcie sobie teraz, że do tej biblioteki potajemnie, skrywając się przed dorosłymi, wchodzi kilkunastoletnia rosyjska szlachcianka. Trudne doświadczenia życiowe i liczne podróże nieustannie kierują dziewczynkę do szukania odpowiedzi na dręczące duszę pytania. Dlaczego, po co i w jakim celu? Córka carskiego oficera i rosyjskiej pisarki, przywykła do atmosfery intelektualizmu obecnej na dworach, zna wartość książki i wiedzy, chociaż nie potrafi ich jeszcze dokładnie zidentyfikować. Odkrycie starej biblioteki jest jednak wydarzeniem, którego wielkość od razu docenia każdą komórką swojego ciała. Z nieskrywanym podekscytowaniem podchodzi więc do półek. Zapewne spodziewa się dzieł Homera, Wergiliusza, Safonu, o których tyle słyszała. Ku swojemu zdziwieniu widzi jednak książki autorstwa Korneliusza, Agrypy, Paracelsusa, Agrykoli i szeregu innych, całkowicie jej nieznanych autorów. Dopiero znacznie później dowie się, że ten wyjątkowy księgozbiór zgromadził jej pradziadek, książę Paweł Długorukow, który był członkiem loży masońskiej, wyznawcą nauk różokrzyżowców i tropicielem wiedzy ezoterycznej. Zanim jednak zrozumie, z czym ma do czynienia, czyta, nie czyta, pochłania książki nieznanych autorów o obcej jej tematyce, chłonie wiedzę, pożera informacje i nasiąka nimi do szpiku kości. Biblioteka pradziadka na zawsze zmieni małą dziewczynkę i jej sposób patrzenia na świat. Wnuczką księcia Długorukowa jest Helena Pietrowna, wiele lat później określana jako Madame Blavatsky, pisarka, okultystka, spirytystka, współzałożycielka Towarzystwa Teozoficznego, której życie jest równie fascynujące jak jej osiągnięcia. Urodziła się w 1831 roku na terenie dzisiejszej Ukrainy, w mieście, które obecnie nazywa się Dniepr. Przynależność do określonej grupy etnicznej nie miała jednak ani znaczenia, ani większego wpływu na dalsze życie Heleny. Ze względu na pracę ojca bowiem rodzina często się przeprowadzała i w dzieciństwie nie zdołało wykształcić się w jej silne poczucie tożsamości i przynależności terytorialnej. Tym bardziej, że jej rodzina, najwyższej rangi szlachta rosyjska, była rozproszona po całym imperium. Helena mogła zatem obserwować zarówno życie dworskie, koszarowe, artystyczne, jak i życie kałmuków, których nadzorem zajmował się jej dziadek ze strony matki. Podobno podczas jednego z pobytów u dziadka w Archangielsku odwiedziła kałmuską świątynię buddyjską, a gardłowe śpiewy tamtejszych lamów, rytmy mantr i zapach kadzideł odciskają niezbywalny ślad w kształtującej się osobowości młodej Heleny. Dziewczynka była bardzo przywiązana do matki, jedynej osoby, która zawsze była przy niej. Ojciec przenosił się często, przebywał nawet w Polsce w czasie powstania listopadowego i jedynie z rzadka zabierał ze sobą rodzinę. Matka, Elena Andriejewna, była zaś osobą wyjątkową, doskonale zapowiadającą się pisarką, wywodzącą się z rodu ludzi literatury. Sama również dużo publikowała, głównie w rozwijających się ówcześnie periodykach literackich, wśród których najbardziej znany był pierwszy rosyjski wysokonakładowy miesięcznik Biblioteka do czytania. Elena Andriejewna bardzo wcześnie wyszła za mąż. Miała wtedy 16 lat. Jej wybrankiem był niemal dwa razy starszy oficer Peter Hachn von Rotenstern. Nie wiadomo, co zdecydowało o tak wczesnym zamążpójściu, jednak dla naszej bohaterki stało się to pewnego rodzaju wzorcem, który później powtórzyła w swoim życiu. Elena Andriejewna i Peter sporo podróżowali. Dla młodej dziewczyny była to wielka atrakcja, tym bardziej, że wciąż obracali się w zacnym towarzystwie. Helena opowiadała, że podczas jednej ze swoich podróży poznała samego Puszkina. Opisywała go potem jako niewysokiego, zarośniętego, nieatrakcyjnego mężczyznę, którego byle jakość całkowicie odmieniały oczy. Elena bardzo dbała o edukację dzieci. Kiedy podupadła na zdrowiu i rodzina na dłuższy czas zatrzymała się w Odessie, wynajęła córce brytyjską guwernantkę, która przez lata kształciła dziewczynkę nie tylko w zakresie języka angielskiego, lecz także szeroko pojętej kultury zachodniej. Małżeństwo Hachnów było udane, ale krótkie. Elena zmarła na gruźlicę w wieku zaledwie 28 lat. Peter nie miał pomysłu na to, jak wychowywać dzieci, więc wywiózł je do swoich rodziców. Dziadkowie i ich niemal 50 służących otaczali dzieci opieką, a 11-letniej Helenie jako półsierocie pozwalali niemal na wszystko. Dziewczynka dorastała więc w dobrobycie, poczuciu nieograniczonej wolności, otoczona książkami i miksem różnych kultur. Wieść głosi, że nie była najgrzeczniejszą osobą na świecie. Znajomi wspominali, że była niezwykle energiczna i absorbująca. co często przynosiło efekt w postaci wybuchów i konfliktów. Była jednak przy tym inteligentna, żądna wiedzy i niespokojna duchem. Okazało się, że dziewczynka nasiąkła nomadycznym życiem, które wiodła przed zamieszkaniem u dziadków i zarówno ich dom, jak i wspaniała biblioteka pradziadka nie zdołały zaspokoić duszy Heleny. Kto wie, może to była jedna z przyczyn tego, że w wieku lat 17, jak jej matka wyszła za mąż za 40-letniego Nikifora Głowackiego, który był wicegubernatorem Erywania. Spisując wiele lat później swoje wspomnienia, Helena wyznała, że do małżeństwa skłonił ją fakt, że Nikifor jako jedyny znany jej wówczas mężczyzna wyraził zainteresowanie jej coraz bardziej uwidaczniającą się namiętnością do okultyzmu i metafizyki w ogóle. Wyznała jednak także, że małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane. Zabrakło na to czasu, gdy zaledwie po 3 miesiącach Helena uciekła na skradzionym koniu od męża i powróciła na tułaczą ścieżkę. Początkowo jej celem było udanie się do ojca, który stacjonował w Petersburgu. Pomyliła jednak statki i zamiast tego trafiła do Stambułu, gdzie rozpoczęła się jej 9-letnia pielgrzymka w poszukiwaniu sensu i odpowiedzi. Finansowane prawdopodobnie przez ojca podróże objęły Egipt, Francję, Quebec, Anglię, Amerykę Południową, Niemcy, Meksyk, Indie i Grecję. 2 ostatnie tajemnicze lata spędziła w Tybecie, gdzie zgłębiała wiedzę tajemną i nawiązywała kontakty z miejscowymi guru. Egzotyka tej ostatniej podróży była tym większa, że ówczesny Tybet był zamknięty dla białych podróżników, więc ktoś musiał tam po prostu Helenę przemycić. Wspominając ten okres życia, Helena koncentrowała się głównie na poznanych przez siebie ludzi, a były wśród nich osoby, które wywarły niebagatelny wpływ na dalsze życie naszej bohaterki. Byli wśród nich kabaliści, magowie, masoni i szereg innych ciekawych postaci. Sama Helena podczas swojej podróży zgłębiała tajniki wiedzy ezoterycznej. Legendy głoszą, że nauczyła się sanskrytu, by zrozumieć tybetańskie księgi. Co prawda nigdy nie użyła nazwy sanskryt, zamiast tego głosiła, iż poznała język Senzar, który był znany jedynie najbardziej zaawansowanym przywódcom duchowym. Poznała także ideę Christiana Rosenkranza, studiowała kabałę i czytała wszystko, co miało związek z mistyką. Od jakiegoś czasu Helenę cyklicznie nawiedziały przedziwne sny. Spotkała w nich człowieka, którego nigdy wcześniej nie widziała. Choć go nie znała, to czuła z nim niezwykłą więź, wyczuwała emanującą z niego moc. Ich senne spotkania są krótkie. Helena zbliża się do mężczyzny, czując, że czeka ją coś wielkiego. On patrzy na nią głębokim wzrokiem i mówi: czekałem na ciebie. Helena budzi się, ale dobrze pamięta mężczyznę, jego moc i słowa. Podczas jednej ze swoich podróży w Londynie, w hotelowym lobby, coś ją ciągnie w kierunku wyjścia. Nie przekracza jednak progu hotelu. Tuż przy drzwiach stoi bowiem mężczyzna z jej snów. Kalkując senne wspomnienia, podchodzi do niego i odbywają krótką rozmowę, inną niż pamięta z niezliczonych nocy. Mężczyzna przedstawia się Helenie jako mistrz Moria i zaprasza ją do Tybetu. Prowadzi tam bowiem szkołę wewnętrznego rozwoju, a towarzyszy mu w tym oświecony przyjaciel mistrz Kut Humi. Ci dwaj Hindusi będą odtąd towarzyszyć Helenie przez całe życie, początkowo fizycznie, a potem listownie i duchowo. Helena będzie twierdzić po kres swoich dni, że pozostaje w telepatycznej łączności z mistrzami i że to oni kierują nią w działania. W szkole mistrzów Helena przechodzi ezoteryczny trening, którego efektem jest nie tylko głębsze zrozumienie idei wszechświata, lecz także nabycie nowych, całkowicie zaskakujących umiejętności. Kobieta staje się bowiem telepatką, potrafi czytać w myślach, lewitować, materializować przedmioty. Jest także jasnowidzką. Z Tybetu przenosi się do Nowego Jorku i działa tam jako badaczka zjawisk tajemnych. Występuje czasem jako medium, ale jej uwaga koncentruje się na dociekaniu przyczyn zjawisk, nie zaś na popisywaniu się nimi. Nowy Jork pomógł Helenie w wypracowaniu sobie pewnej reputacji. Zaczyna publikować swoje przemyślenia, dzięki czemu dociera do szerszych kręgów towarzyskich. Funkcjonuje wśród bohemy jako osoba ekscentryczna, acz inteligentna. Rozwijające się wówczas teorie, takie jak nauki Karola Darwina, wywracają do góry nogami istniejący porządek świata i skłaniają wielu ludzi do zastanawiania się nad jego istotą. Krąg zebrany wokół Heleny jest zaś idealnym miejscem do zadawania nawet najbardziej nieszablonowych pytań. Renoma Heleny przyciąga wielu, a wśród nich jest ten, który pozostaje jednym z najważniejszych – prawnik, dziennikarz, pasjonat spirytyzmu Henry Steele Olcott.
Nie, Helena nie wdaje się w płomienny romans. Miała kilku romantycznych partnerów, nawet mężów, ale żaden z nich nie odegrał w ich życiu tak doniosłej roli jak Olcott. To bowiem razem z nim tworzy swoje pierwsze dzieło, książkę Odsłonięta Izyda. Wkrótce potem, w roku 1875, Helena i Olcott otwierają na Manhattanie Towarzystwo Teozoficzne.
teozofia staje się klamrą zamykającą duchowe poszukiwania Heleny. Staje się także dziełem jej życia, sensem i punktem odniesienia. Teozofia Gławackiej do dziś znajduje wyznawców. Stanowiła specyficzny konglomerat myśli i idei. Czerpała z neoplatonizmu, okultyzmu, religii azjatyckich, takich jak hinduizm, buddyzm czy islam. Dewizą spajającą wszystkie nurty ma być przekonanie, iż nie ma religii wyższej niż prawda. Nie zagłębiając się w teoretyczne aspekty teozofii, trzeba zwrócić uwagę na jedno. Multikulturowość założeń stworzonej przez Gławacką i Olkota szkoły była czymś niezwykle wizjonerskim. Wśród głównych celów swojego funkcjonowania towarzystwo teozoficzne zakładało stworzenie wspólnoty ludzkiej, zrzeszającej osoby niezależne od ich rasy, pochodzenia, płci, wyznania czy kolorów skóry, promowanie porównawczych badań nad religią, filozofią i nauką oraz badanie niewyjaśnionych praw natury i paranormalnych zdolności człowieka. Ta oparta na otwartości, tolerancji wspólnota miała więc ponad wszystko zakładać istnienie wiedzy absolutnej i nieograniczone możliwości docierania do niej. Brzmi to całkiem racjonalnie, prawda? Być może ze względu na ten właśnie rozsądek towarzystwo teozoficzne istnieje i rozwija się do dziś. W czasach Gławackiej jednak nie było to tak oczywiste. Wspomniałem już o tym, że strukturą w zasadzie kierowali mistrzowie tybetańscy, którzy telepatycznie kierowali Heleną, dyktowali jej także pisma i książki, a część z nich została przez ówczesnych badaczy uznana za plagiat. Bo tak naprawdę główną zasługą Heleny nie była oryginalność myśli, wszak oficjalnie czerpała ze wszystkich możliwych źródeł. Tym, z czego Helena jest do dziś najbardziej znana, są umiejętności stworzenia środowiska specyficznej wspólnoty, ruchu, którego granice są tak szerokie, że wręcz niewyczerpalne. Dość podkreślić, że była ona jedną z myślicielek najczęściej przywoływanych przez hipisów. Anegdotycznie o jej popularności wśród dzieci kwiatów nie zdecydowały idee, a przekazany przez jej przyjaciela fakt, że w trakcie swoich podróży zajmowała się głównie paleniem haszyszu. Helena pozostała do końca swoich dni niespokojną duszą, samouka pragnącego wiedzy. Nasiąknięta kultem literatury w domu rodzinnym, pozostała mu wierna na zawsze. Towarzystwo teozoficzne jeszcze za jej życia przeniosło swoją główną siedzibę z powrotem do Indii. Ten powrót był oczywiście powrotem do kolebki duchowej, gdyż w istocie była to już jego druga po Nowym Jorku siedziba. Nad Zatoką Bengalską w Madrasie Gławacka utworzyła towarzystwo teozoficzne Dyjar, które z powodzeniem funkcjonuje do dziś. Niezwykłe jak bardzo wszystkie przeżycia i doświadczenia Heleny znajdowały swoje odbicie w jej działalności. Nie sposób wykluczyć, że słynna biblioteka pradziadka wciąż pozostawała ważnym elementem wspomnień Gławackiej. W pełni wyjaśnia to, dlaczego w 1886 roku zdecydowała się na stworzenie w Adyarze biblioteki okultystycznej, której pierwszymi zbiorami były prywatne kolekcje założycieli towarzystwa. Zbiory biblioteki, uzupełniane przez lata, dziś stanowią jedną z najbardziej imponujących kolekcji publikacji okultystycznych, metafizycznych i duchowych. Znajduje się tu ponad 50 tysięcy książek, około 20 tysięcy manuskryptów pisanych na liściach palmowych w Indiach, Sirilance, Chinach i innych państwach oraz ponad 225 periodyków ezoterycznych z całego świata. Wśród najcenniejszych zbiorów biblioteki są chińskie i tybetańskie manuskrypty, rzadkie publikacje łacińskie oraz wschodnie. Biblioteka pełni także funkcję teozoficznego centrum badawczego. Wydaje serie wydawnicze, czasopisma i prowadzi samodzielne badania. Od 2016 roku digitalizuje swoje zbiory, a najciekawsze, chociażby miniaturowe wydanie Koranu, udostępnia czytelnikom w formie wystawy stałej. Wyobraźcie więc sobie jeszcze raz starą, zaburzoną bibliotekę, w której jedyne światło stanowią promienie słońca przebijające się przez zabrudzone szyby i zjedzone przez mole grube kotary. Drewniane meble tylko w znikomym stopniu manifestują dawną doskonałość. Wyblakłe złocenia, skruszałe i nagryzione przez korniki rzadkie zdobienie. Wyobraźcie sobie teraz, że w tej biblioteki potajemnie, skrywając się przed dorosłymi, wchodzi kilkunastoletnia rosyjska szlachcianka, która nawet nie przypuszcza, że uczestniczy w zwrotnym momencie swojego życia, że wszystko, co stanie się potem, będzie wracać do tego punktu i udoskonalać. Helena Gławacka zmarła w Anglii w 1891 roku. Jej prochy podzielono na trzy części. Jedna pozostała w Europie, druga w Stanach Zjednoczonych, zaś trzecia w Indiach. Ta wyjątkowa kobieta, kontrowersyjna i ekscentryczna, budząca wokół siebie wieczny ruch, nie spoczywa w jednym miejscu. Teozofowie nie oddają jej czci nad grobem. zamiast tego co roku, w dzień rocznicy śmierci Heleny, celebrują wyjątkowe święto – Dzień Białego Lotosu.
A na koniec programu, nie pozostając głuchym na apele powiększającego się z tygodnia na tydzień grona fanów kącika poezji śpiewanej, przedstawiam utwór krakowskiego, choć nieurodzonego w Krakowie poety, Marcina Świetlickiego. Podobno grzeczne dziewczynki idą do nieba, a nie grzeczne tam, gdzie chcą. Przed wami to nie jest zabawa dla dziewczynek. Zapraszam i dobranoc.
Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Idź do domu, bo tu mogą bić. Idź do domu, bo tu mogą strzelać. Wojna minie, kiedy wróci sen, a teraz śpi. Już śpi. Nie myśl źle o niczym. Nie myśl źle o niczym. Nie myśl źle o niczym. Lepiej śpi. Zabawa nie jest dla dziewczynek. Idź do domu, bo tu mogą bić. Idź do domu, bo tu mogą strzelać. Wojna minie, kiedy